Dzień dobry. Dziś kontynuujemy temat przyjaźni polsko-radzieckiej, która była oczywiście absolutnie obłudnym urojeniem propagandy. Ostatnio wyjaśniliśmy sobie, czemu wciskanie Polakom kitu było skazane na niepowodzenie oraz jak do sprawy mimo to podeszli komuniści. Dziś rzucimy okiem na prezentowanie wyzwoleńczej Armii Czerwonej i jej roli w wyswobodzeniu bezsilnej Polski oraz na szacunkowe koszty radzieckiej okupacji. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Najpewniej pierwszy, a przynajmniej jeden z pierwszych pomników wdzięczności żołnierzom radzieckim został odsłonięty w Lublinie na dość długo przed zakończeniem II wojny światowej, bo 27 sierpnia 1944 roku wraz z postępami Armii Czerwonej, rozbojami i gwałtami w wykonaniu sowieckich żołnierzy stawały kolejne, mniej lub z reguły bardziej obleśne pomniki, a propaganda głosiła. Wojsko Polskie zwyciężało dlatego, że walczyło u boku Armii Radzieckiej, Armii Wyzwolicielki, niosącej na swych sztandarach hasła niepodległości i wolności narodów. Wdzięczność dla Armii Wyzwolicielki żyje w sercu narodu polskiego, który ta armia uratowała od zagłady i któremu umożliwiła budowanie nowego, szczęśliwego życia w Polsce Ludowej. O ataku tejże armii na Polskę parę lat wcześniej, rozbiorze kraju i wspólnej paradzie z hitlerowcami informacji oczywiście próżno było szukać. W narracjach oficjalnych znaleźć można było za to ochoczo podkreślaną bezinteresowność Związku Radzieckiego i Armii Czerwonej, w wyniku której masa narodów została wciągnięta do strefy wpływów ZSRR. A, no i były jeszcze takie urocze, uczłowieczające przypowieści na zasadzie, kiedy rząd Polski Ludowej zwrócił się po zakończeniu działań wojennych do Związku Radzieckiego w sprawie rozliczenia się za tak wielką pomoc, której udzielał nam ZSRR, Stalin odpowiedzieć miał krótko, że za krew się nie płaci. Już pomijam sam fakt, czy taka sytuacja faktycznie miała miejsce, czy może jednak nie do końca, no to zdecydowanie za krew przyszło nam zapłacić. Nie tylko krwią i cierpieniem tych, którzy mieli czelność stawiać się nowemu systemowi, ale też pieniędzmi i innymi środkami materialnymi. Jakiś czas temu przy okazji omawiania motoryzacji w czasach PRL-u wspominałem, jak to Stalin zablokował współpracę polskich inżynierów z Włochami i wymusił wciśnięcie nam licencji na produkcję sowieckiego jeździdła marki Pobieda. W czym problem? Pomijając walory konstrukcyjne, to Polacy musieli od kamrata z ZSRR najpierw licencję na Pobiedę kupić za tęgie pieniądze. Taki to był prezent. To jednak oczywiście jedynie wierzchołek tej góry absurdów. Pomoc gospodarcza była tak samo bezinteresowna jak wojskowa pomoc. Znakomitym przykładem jest tu kwestia reparacji wojennych, jakie na mocy ustaleń konferencji poczdamskiej Polska miała dostać za pośrednictwem ZSRR. Dokładnie te kwestie mieli dogadać polscy komuniści, podlegli radzieckim komunistom na spotkaniu w sierpniu 1945 roku z tymi właśnie radzieckimi komunistami. Nie brzmi dobrze, prawda? No a jakże? Ustalono, że Polska otrzyma od ZSRR 15% wszystkich dostaw z terenów okupowanych przez Sowietów w Niemczech i tyle samo procent, tu cytat, nadających się do użytku przemysłowych dóbr kapitałowych z zachodnich stref okupacyjnych. Co to oznaczało w praktyce? Nic. W myśl tego ogólnika nie mieliśmy żadnych stałych gwarancji i mogliśmy ewentualnie dostać to, co Związek Radziecki miał ochotę nam oddać, nie prezentując przy tym oczywiście żadnych danych, żadnych podstaw konkretnego rozliczenia. Już to było skandaliczne, ale jeszcze na domiar złego Sowieci okupujący nasze tereny szybko wyczyścili je z nadających się po wojnie do użytku fabryk i w zasadzie wszystkiego, co cenne i dało się w całości lub w częściach wywieźć do Związku Radzieckiego. Sowieci nas zwyczajnie złupili i na dodatek mieli jeszcze czelność szantażować. Stwierdzono bowiem, że to, czy Polska w ogóle coś dostanie od ZSRR, przypominam, że chodzi o nasze reparacje, a Sowieci mieli jedynie być pośrednikiem, miało być uzależnione od tego, czy Polska Ludowa będzie się grzecznie wywiązywać z obiecanych dostaw węgla kamiennego po przyjacielskiej cenie, czyli cenie absolutnie złodziejskiej. Tym, którym się to wszystko nie podobało, na spotkanie wychodziła propaganda ze swoim koronnym argumentem, że z tą roszczeniowością to już Polacy naprawdę bez przesady i wystarczającą rekompensatą powinny być odzyskane zachodnie i północne tereny. O fakcie, że po wojnie terytorium Polski i tak było o 20% mniejsze niż przed konfliktem, już milczano. Zresztą logiczna żonglerka w sprawie usprawiedliwiania polskich granic to oddzielna kwestia i od niej zaczniemy nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.